W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja witamy rzecznika prasowego ministra środowiska, pana Sławomira Mazurka. Szczęść Boże, panie rzeczniku.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Proszę pana, dzisiaj pan minister Szyszko był w Sejmie, mówił nam o tym, że Polska zakończyła wyznaczenie sieci Natura 2000. Co to oznacza?
Oznacza to, że Polska dała dobry przykład Europie, jak szybko i skutecznie można wyznaczać obszary Natura 2000, nie w oparciu, jak było to kiedyś, o dane archiwalne, ale o dokładną inwentaryzację przyrodniczą, o konsultacje ze społecznością lokalną. To właśnie pan profesor dzisiaj o tym mówił. I to spotkało się z dużym zainteresowaniem posłów, było bardzo wiele pytań, więc dzisiejsza debata w Sejmie była debatą bardzo merytoryczną, choć zdarzały się też, jak to w Sejmie bywa, uszczypliwe komentarze posłów, ale należały one do rzadkości.
Proszę pana, na czym polega sieć Natura 2000 i cały program Natury 2000?
Natura 2000 jest to europejski program, który ma na celu monitorowanie działalności człowieka w przestrzeni. Mamy się tak rozwijać, żebyśmy nie niszczyli gatunków, które są na danym terenie. Polska jest, jak mówi często pan profesor Szyszko, jest ewenementem, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze. Byśmy te zasoby przyrodnicze w Polsce zachowali i możemy je, oczywiście użytkując zasoby przyrodnicze, możemy się rozwijać tak, żeby ich też nie niszczyć. Więc Natura 2000 jest specjalnym programem, który obejmuje całą Europę, w ramach którego mamy konkretne gatunki roślin i zwierząt, które badamy, czy one funkcjonują, czy istnieją, czy ten monitoring zakłada taką stałą obserwację. Jeśli coś nam się ginie, to wtedy stosujemy odpowiednie procedury kompensacyjne, czyli jest to ten europejski program, który ma pozwolić Europie zachować swoje zasoby przyrodnicze. On powstał w tych krajach, które swoje zasoby przyrodnicze wraz z rozwojem traciły.
Czy można powiedzieć, proszę pana, że jest to taki wielki proces inwentaryzacyjny polskiej przyrody?
W Polsce tak. W Polsce, jeśli chcieliśmy dokładnie wyznaczyć Naturę 2000, tutaj za rządu, i to ten pan minister, ten profesor rozpoczął wielką inwentaryzację przyrodniczą w Polsce.
Wynika ona z zapisów z traktatu akcesyjnego?
Sama Natura 2000 wynika z zapisów traktatu akcesyjnego. Myśmy w traktacie akcesyjnym zobowiązali się do wyznaczenia Natury 2000 w Polsce. Trochę pochopnie wyznaczyliśmy, znaczy nie tyle pochopnie, co kiedy wcześniej to wykonywano, nie do końca zdawano sobie sprawę z tego, że należy dokonać takiej inwentaryzacji przyrodniczej, a wynika to też z samej natury, jeśli chodzi o Naturę 2000. Jest to program, który zakłada pewien monitoring, badanie tego, co mamy w środowisku przyrodniczym, a więc no, musimy dokładnie wiedzieć, co mamy monitorować, co mamy badać, i temu właśnie służy Natura 2000. Wcześniej tego nie zrobiono. A co, jakie mogą być potem tego konsekwencje? No, jeśli my badając, będziemy monitorować, będziemy wysyłać też raporty do Brukseli, no jaki jest stan tego środowiska, a ktoś wcześniej nie zbadałby tego, no mógłby spisać równie dobrze krokodyla. No i wtedy okaże się, że krokodyla w Polsce nie ma. Musielibyśmy dokonywać kompensacji, żeby ten krokodyl był. Więc jest to niezwykle ważne z tego względu, że trzeba wiedzieć, co chronić, co ewentualnie rekompensować przyrodzie. To są oczywiście olbrzymie koszty, ale też jest to niezwykła szansa dla Polski. Ale tu jest bardzo ważne jedno, aby rozumieć Naturę 2000 nie jako ochronę przed człowiekiem, jako super specjalny system monitorowania, nie specjalny system ochrony, ale właśnie system badania, jak zmieniają nam się zasoby przyrodnicze w ramach naszego rozwoju, tak żeby ich nie utracić, nie powtórzyć błędów krajów Europy, krajów tych bardziej rozwiniętych gospodarczo i przemysłowo od nas.
Proszę pana, czy ten projekt dotyczy tylko i wyłącznie obszarów w Polsce, które będą gdzieś podlegały pewnym inwestycjom gospodarczym?
Same obszary Natury 2000 znajdują się w wielu miejscach w Polsce. Mają być one oczywiście w specjalnej sieci. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że na terenach Natury 2000 obowiązują specjalne zasady inwestowania, ale w większości one dotyczą tych obszarów, które nie są zurbanizowane, które są obszarami, gdzie jest przyroda często uczyniona ręką człowieka dzięki działaniu ekstensywnego rolnictwa, dzięki odpowiedniej gospodarce leśnej, więc w tym miejscu miejscu jest duża szansa na zielone inwestycje, jest szansa na to, żeby w tych terenach niezurbanizowanych, w terenach wiejskich, osoby, które w nich mieszkają, mogły no, w ramach też korzystać z owoców rozwoju gospodarczego właśnie w tej przestrzeni. Więc Natura 2000 daje takie narzędzia, żeby jednocześnie planując rozwój dla danych terenów, żeby w tym uczestniczyły też lokalne społeczności.
A jeżeli chodzi o lokalne społeczności, czy program Natura 2000 dotyczył również gospodarstw rolnych?
Program Natura 2000 opiera się o dwie dyrektywy, dyrektywę ptasią i dyrektywę habitatową. Te dwie dyrektywy, które mówią o specjalnej trosce dla pewnych siedlisk przyrodniczych i dla gatunków ptaków, on nam pozwala mierzyć, jak człowiek w tej przestrzeni przyrodniczej funkcjonuje, jak się zachowuje. Oczywiście często jest też tak, że te obszary Natura 2000, oczywiście po konsultacjach społecznych, obejmują też obszary, gdzie znajdują się gospodarstwa rolne.
Ale proszę zobaczyć. Dotyczą ptactwa domowego również?
Nie. Dotyczą ptactwa dzikiego oczywiście.
Proszę pana, o ile tą dyrektywę związaną z ptactwem można zrozumieć jeszcze, ona jest bliska nam jakoś do pojęcia, natomiast tę drugą dyrektywę dotyczącą...
Siedliskowa. Ona oczywiście dotyczy właśnie miejsc, gdzie zwierzyna, gdzie po prostu może się żywić, gdzie ma bazę przyrodniczą, też gdzie występują rzadkie gatunki roślin, które tworzą pewną bazę przyrodniczą też dla występowania tych gatunków. Ważne jest tutaj, żeby po prostu jednak nie utracić tych zasobów przyrodniczych wraz z rozwojem, ale też należy pamiętać, że Natura 2000 to nie jest bariera, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale warunek jest jeden. Ten warunek, który staramy się wypełniać, czyli dokładna inwentaryzacja przyrodnicza, żeby wiedzieć, co chronić.
Proszę pana, jeżeli chodzi o krokodyla Dajmiluby, o przykład absurdalny, który pan przed chwilą wspomniał i krokodyle, które można w Polsce znaleźć w ogrodach zoologicznych, no jednakże debata nie dotyczyła dzisiaj krokodyli w Sejmie i pytania były raczej zgoła ocierały się o większe zwierzęta, którymi są słonie.
Tak, no jeden z posłów, który kiedyś zasłynął bardzo taką niesympatycznym zachowaniem w stosunku do jednej z tłumaczek, zarzucił dzisiaj panu ministrowi pewne...
A któryż to poseł wykazywał się taką wiedzą i zachowaniem?
Jeden z posłów lewicy. Ale trzeba powiedzieć jedno. Że ten minister może nie zawsze wypada mu się chwalić, ale myślę, że ja mogę z mojej pozycji jednak powiedzieć o tym, że ten minister jest uznaną osobą, uznanym autorytetem naukowym w środowiskach międzynarodowych.
Czyli kwestia, proszę pana, kwestia dotyczyła czego? Raz jeszcze, tłumaczmy słuchaczom.
Kwestia dotyczyła tego, że pan minister niejako nie bryluje na salonach, porusza się, że jest zbyt twardy w stosunku do Unii Europejskiej, że zbyt wyraźnie pokazuje, jakie są polskie racje, że
jakich sformułowań, proszę pana, jakich sformułowań użył ów poseł i kto to był?
No, myślę, że to jest poseł, którego nie warto przykładać aż tak wielkiej wagi. Oczywiście użył tutaj sformułowanie, że pan minister porusza się jak słoń w składzie porcelany. Tego sformułowania użył, ale istotne jest to właśnie, że ten minister jest zapraszany na salony europejskie, na salony naukowe. Ostatnio wróciliśmy z Sycylii, gdzie w specjalnym centrum takim międzynarodowym, gdzie przez te osoby przewinęło się około 140 laureatów bądź pretendentów do Nagrody Nobla. Te osoby rozmawiają o kryzysach światowych, o światowych zagrożeniach i tam poproszono pana ministra Szyszko, pana profesora o wygłoszenie wykładu na temat zmian klimatu, więc wydaje mi się, że może tutaj niektórzy posłowie bardziej lubią po prostu chcą coś powiedzieć, więc starają się powiedzieć to w mocnych słowach. My staramy się, żeby ten resort był resortem apolitycznym, faktycznie w układzie bardzo merytorycznym. Jedynym politykiem w tym resorcie jest pan minister, więc my staramy się jednak bardzo ściśle zajmować się sprawami, które dotyczą tej merytoryki. No a dzięki temu, że nasz minister jest również profesorem, myślę, że mamy tą sytuację bardzo mocno ułatwioną.
Ale również profesorowie z Europy nie tylko spotykają się w Polsce na spotkaniach organizowanych przez ministra ochrony środowiska.
Oczywiście, tutaj w zeszłym roku odbyło się takie spotkanie, gdzie jako jedynemu z nowych krajów Unii Europejskiej udało nam się zgromadzić ministrów, naukowców właśnie jak na takiej nieformalnej Radzie Ministrów Środowiska. To spotkanie odbyło się w zeszłym roku w Tucznie i tam rozmawialiśmy właśnie o Naturze 2000 jako szansie nie tylko dla Polski, ale też dla Europy, że Europa mogła się rozwijać, szanując zasoby przyrodnicze, które posiada. Zasoby, które często są wynikiem pracy, tak jak to jest szczególnie w Polsce, pracę osób w terenach, które żyją w terenach niezurbanizowanych. Tych osób, które przez ekstensywne rolnictwo, przez wielki szacunek dla darów, nie bójmy się tego powiedzieć, dla darów też bożych, no, potrafiły tak użytkować przestrzeń, żeby tych zasobów przyrodniczych nie zniszczyć.
Ale w Polsce są plany kolejnych spotkań.
Tak, to właśnie Polska, dzięki na bardzo aktywnej tutaj roli naszego pana ministra, będzie organizatorem konwencji klimatycznej w przyszłym roku w Poznaniu. To Polsce zaufano i powierzono organizację tego spotkania. To takie spotkanie, które odbywało się w Kioto, gdzie w Poznaniu będzie 10 tysięcy ludzi przez 2 tygodnie. Będą to prezydenci państw, naukowcy. Będzie to bardzo duża debata, w jaki sposób zapobiegać zmianom klimatu, jak łagodzić, jak starać się pomagać ludziom, szczególnie w biednych krajach. Tutaj Polska będzie miała bardzo jednak, nawet w skali Europy, niezależną, ale bardzo jednak ważną funkcję, żeby szukać kompromisu i w tym dialogu globalnym uczestniczyć, więc zwróćmy uwagę, że my też poruszamy się w sprawach, które dotyczą nie tylko Polski, ale też musimy wychodzić szerzej, a możemy to robić dzięki Polskiej Szkole Ekologii, dzięki dorobkowi polskich naukowców, ale też tych ludzi, którzy może nie mieli okazji być na uniwersytetach, ale swoją ciężką pracą pokazywali, że można żyć w Polsce, jednocześnie nie niszczyć się. A więc mimo tego wielu różnych debat, które odbywają się w niektórych mediach, Polacy lubią przyrodę, umieją ją użytkować i nie zmienią tego pochwykiwania osób, które o tym niewiele wiedzą.
I ta Polska Szkoła Ekologiczna również jest reprezentowana na dworach u monarchów nie tylko Europy, ale i świata.
Tak, tak, pan minister jest często zapraszany. Ostatnio w Szwecji na spotkaniu u króla był honorowym gościem. Wydaje mi się, że wynika to właśnie z tego głębokiego szacunku, jak w wielu jednych krajach jest dla Polski, dla Polaków. Dla nas takim wielkim honorem, jeśli jeszcze na chwilę wrócę do Włoch, było to, że mieliśmy ten zaszczyt mieszkać w tych samych pomieszczeniach, gdzie nasz wielki rodak, Ojciec Święty, też mieszkał, gdzie w samym miejscu on wygłaszał te wykłady. Pamięć o naszym wielkim rodaku jest bardzo aktywna, nawet w tym świecie właśnie naukowym jest bardzo żywa i nam to przypominano.
I wręcz zobowiązująca nawet dla nas Polaków.
Dlatego,
panie rzeczniku, bardzo dziękuję.
Mimo różnych przeciwności staramy się służyć prawdzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę o obecności ministra środowiska w świecie oraz o dzisiejszej debacie w Sejmie. Mówił rzecznik ministra środowiska, pan Sławomir Mazurek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże.